Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry i rozmowa dnia w Radiu Gorzów. Przed naszym mikrofonem dziś Anna Kozak, radna Rady Miasta, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry panu, państwu i panu.
Już kilka miesięcy w Radzie Miasta. Już oswoiła się pani z pracą Rady? Już pani poznała wszystkie tajniki?
No wszystkie to nie, ale tak powolutku, małymi kroczkami się oswaja.
I tak to wyglądało jeszcze z perspektywy kandydatki na radną?
Tak, dokładnie.
A pani jest z grupy tych, którzy chwalą czy krytykują działania miasta za obecnych rządów prezydenta?
Ja jestem z tej grupy osób, która obacznie obserwuje i analizuje poczynania pana prezydenta i miasta. Nie jestem nauczona krytykowania, dlatego że żeby krytykować, trzeba poznać sedno sprawy, prawda? A ja tutaj obserwuję, wyciągam wnioski, analizuję i czyli, mam na tej podstawie wyciągam swoje opinie.
Czyli spojrzenie sprawiedliwe i obiektywne, rozumiem.
Przynajmniej takie na początku.
To obiektywnie zapytam, które obszary nie domagają, kuleją, z którymi, a którymi można się pochwalić i nie mieć zastrzeżeń w Gorzowie.
Z perspektywy ostatnich wydarzeń mogę powiedzieć, że tutaj kłania nam się jak gdyby brak rozmów z mieszkańcami. Pokazało nam tutaj kilka takich wydarzeń nastąpiło. Między innymi pierwsze wydarzenie to jest wycinka drzew przy Słowiance, tam gdzie ma powstać hala widowiskowo-sportowa. Ludzie nie zostali poinformowani o tym, stąd pojawiły nam się protesty. Kolejna sprawa to jest kwartał kultury, gdzie też nie było dialogu społecznego, mimo że kwartał kultury przynosi innych szkół, moim zdaniem są dobrą rzeczą, bo mamy dosyć spore oszczędności na budżet miasta. Mamy tutaj 5 milionów oszczędności rocznie. Natomiast mieszkańcy nie zostali poinformowani wcześniej o tym. Kolejna rzecz to jest stacja paliw przy osiedlu Stoszica. Też tego dialogu nie było. Warunki zabudowy zostały wydane inwestorowi. Nikt nie pytał ludzi o ich opinię.
Czyli o ile dobrze rozumiem, polityka informacyjna i polityka konsultacji, tak? Sprawy społeczne.
Tak, tak. No, wydaje mi się, że gdyby tutaj reakcja była wcześniejsza, kilka miesięcy wcześniej, byłyby prowadzone rozmowy, nie doszłoby do takich zamieszek jak teraz.
A polityka socjalna to jest mocna strona, pani zdaniem, jeśli chodzi o miasto?
Polityka socjalna. Trudno mi się tutaj odnieść do polityki socjalnej, bo nie mam aż takiego dużego doświadczenia. Także pozwolę sobie na ten temat nie odpowiedzieć.
No dużo programów nakierowanych na rodzinę i na seniorów no chyba pozwala nastawiać w pierwszym szeregu miast w tych obszarach.
Mamy tutaj program, który wdrażamy. Jest to program Złotej Rączki. Do 13 lutego mamy nabór zgłoszenia organizacji pozarządowych, które mogą brać udział w konkursie. Jest to program dla seniorów powyżej 60 roku życia, gdzie mogą oni dokonywać drobnych napraw bezpłatnie. Mamy budżet 60 tysięcy rocznie, czyli koszt takiej naprawy jednostkowej to jest około 150 zł.
Pani mnie zastanawia tylko, czy popyt akurat jeśli chodzi o ten program Złotej Rączki nie przewyższy podaży. No, na miesiąc wychodzi tylko 5 tysięcy złotych, bo w budżecie na ten cel zarezerwowano w całym roku 60 tysięcy złotych.
No tak, były negocjacje. Cieszymy się, że pan prezydent przychylił się i wyraził zgodę na to i te pieniądze zostały wygospodarowane z budżetu. Natomiast życie pokaże. Ja też uważam, że na pewno zainteresowanie będzie o wiele większe. Pozwoli nam to wypracować kolejne formy, przyjrzeć się w tym roku, jak ten program działa, czy seniorzy są zadowoleni, czy wszystko było zgodnie z regulaminem przeprowadzane, jakiego typu były to naprawy, jaka jest potrzeba na rynku. Może w przyszłości pozwoli nam to na rozbudowanie jak gdyby tutaj zakresu kwotowego tego budżetu, a także myślimy o wprowadzeniu może jeszcze takiego punktu informacyjnego dla seniorów, którzy nie mają internetu i nie mają jak skorzystać z informacji, a także być może dofinansowanie z tytułu taksówek towarowych dla osób niepełnosprawnych. Także jakieś plany mamy tutaj w tym zakresie.
A jeśli chodzi dalej o obszary, różne obszary miasta, ponoć najgorzej, nie wiem, zgodzi się pani albo nie, jest jeśli chodzi o inwestorów, o pozyskiwanie inwestorów do Gorzowa.
Wie pan co, no to wiadomo, że bardzo ciężko jest pozyskać inwestora. No, inwestor, żeby przyszedł do nas, no, to muszą być spełnione pewne oczekiwania, prawda? Czyli Gorzów musi być atrakcyjny, no, albo bogaty, tak? Żeby być atrakcyjnym miastem, no to musimy mieć działki uzbrojone, które są przekazywane dla inwestorów, żeby mogli tam wybudować swoje fabryki. Mamy bardzo dobre połączenie komunikacyjne przy węźle, bliskość do Berlina, Poznania, Szczecina, także to powinniśmy wykorzystać. Także jeżeli chodzi o inwestorów, to tutaj możemy też powiedzieć, jeżeli chodzi o rynek pracy, tak, o rynek pracownika. Tutaj z tego, co się orientuję, TBS będą budowały kolejny blok, blok na Górczynie, będzie to 25-35 mieszkań w granicach 12 zł za metr kwadratowy, czyli będą docelowe mieszkania, ponieważ ceny mieszkań w Gorzowie bardzo poszły mocno w górę, więc albo pójdziemy w stronę jak gdyby tutaj oferty takiej dla ludzi, którzy przyjeżdżają za pracą do Gorzowa, czyli jak gdyby obniżymy koszty mieszkania, albo zwiększymy, jeżeli chodzi o przychody, w tytule pozyskiwania zarobków z tytułu pracy.
Czyli nie jesteśmy jako miasto ani piękni, ani bogaci.
Ale pracujemy nad tym.
Gorzów miastem montowni niskich płac, a nie firm z branży IP i wysokimi płacami. To prawda czy fałsz?
Tak, myślę, że chyba bardziej chodzi tutaj o to, że powinniśmy wypracować sobie model pewnej strategii, tak? Powinniśmy przeanalizować model naszego miasta, w którym miejscu jesteśmy, jakie mamy cechy dodatnie, jakie mamy cechy ujemne, tak? I co możemy wykorzystać tutaj? W którą stronę powinniśmy pójść? Czy powinniśmy pójść w stronę na przykład turystyki, czy w stronę przemysłu lekkiego, czy może po prostu zrobić tutaj ośrodek, kopalnię, powiedzmy zawodów branżowych i wykorzystać to, że mamy tereny takie, które się charakteryzują tym, że było bardzo dużo fabryk wcześniej tutaj, zagłębie zrobić takich zawodów branżowych. Tak, może z tego warto skorzystać. Myślę, że tutaj kwestia ułożenia strategii odpowiedniego wykorzystania potencjału miasta naprowadzi nas, w jakim kierunku powinniśmy dalej pójść.
Czyli robiąc wcześniej taką analizę, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nasze miasto omijają firmy z zaawansowaną myślą technologiczną.
Oczywiście, jeżeli popracujemy jeszcze nad tym, że na przykład zrobimy centrum przesiadkowe, zrobimy elektryfikację linii kolejowej i dołożymy kilka innych jeszcze elementów, które jak gdyby uwypukli naszą atrakcyjność, myślę, że inwestorzy chętniej do nas zawitają.
Teraz pytanie, dlaczego tego wcześniej nie zrobiono?
A to pytanie już do tamtych włodarzy miasta.
Czyli również do prezydenta Wójcickiego.
No, zapewne tak.
A propos prezydentów, to były prezydent Tadeusz Jędrzejczak po początku tego tygodnia tutaj na naszej antenie, w tym studiu powiedział, że miastem rządzą, nazwał to dosadnie, pewnie przenośni, barbarzyńcy, nieudolni w pisaniu i rozstrzyganiu przetargów na miejskie inwestycje. Były prezydent wskazał m.in. problemy z budową Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, tutaj właśnie w poszpitalnych budynkach przy Warszawskiej. Wskazał także na pomysł budowy północnej obwodnicy Gorzowa, no i jeszcze pomniejszą inwestycję, ale już realizowaną budowę zbiornika retencyjnego w Parku Słowiańskim. Jak pani odebrała słowa byłego prezydenta miasta?
Ja panu powiem, panie redaktorze, że w ogóle to, co się dzieje w tym tygodniu, to jest chyba jakiś trend, jeżeli chodzi o wypowiedzi. Mamy tutaj porównanie do barbarzyńcy, jeżeli chodzi o słowa pana Jędrzejczaka, ale mamy też porównanie pani marszałek, która wróciła nam niedawno z kosmosu. Także no, nie będę się do tego tutaj odnosić, natomiast mogę się odnieść na temat inwestycji, tak? Jeżeli chodzi o zbiornik retencyjny. Zbiornik retencyjny, no inwestycja 9 miesięcy, to jest główny węzeł retencyjny wszystkich wód opadowych. Patrzmy na osiedle, które jest za cmentarzem. To osiedle nie może mieć wybudowanych dróg, dlatego że nie ma zbiorników retencyjnych, nie ma jak odprowadzać wód opadowych, więc ta inwestycja musiała być przeprowadzona, żeby jak gdyby tutaj ułatwić przejazd mieszkańcom do ich domostw. Jeżeli chodzi o Centrum Edukacji Zawodowej, no rzeczywiście tutaj powiem, że też mnie to zastanawia, że tak długo to wszystko trwa, bo od 2012 roku dalej jak gdyby tutaj borykamy się z tym problemem. Mamy jeden nieudany przetarg, drugi nieudany przetarg. My jako Koalicja Obywatelska zwróciliśmy się zapytaniem do pana prezydenta, co jest powodem tego, że rozpoczął się nowy rok, dalej nie mamy żadnych tutaj ruchów, tak? Dlaczego są takie wysokie koszty utrzymania budynków przy ulicy Warszawskiej? Kto odpowiada za te przetargi? Kto je organizuje? Jak długo trwa organizacja takiego przetargu i dlaczego miasto nie reaguje na wzrost cen na rynku? Do tej pory jeszcze takiej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Natomiast z wypowiedzi pana prezydenta, prezydenta. Wiem, że jest jak gdyby teraz tutaj przeprowadzana taka inwentaryzacja tego całego projektu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu i jest dostosowywane kosztowo do tego, do tego, żeby w kolejnym kwartale, czyli w trzecim kwartale 2019 roku wystartować. Mówimy tutaj o to, o weryfikacji hali sportowej, gdzie koszt takiego wykonania hali sportowej to jest 30 milionów złotych. Zastanawiamy się nad ścianką spinaczkową, zastanawiamy się nad wyposażeniem siłowni sportowych. Zastanawiamy się tutaj także nad tym, żeby jak gdyby nie robić aż tak bardzo dużego monitoringu w tym całym ośrodku. Ponadto na pewno nie będzie wykonywany ten budynek, tam gdzie były choroby zakaźne. On jak gdyby będzie pominięty. I też elewacja budynku, który przylega bezpośrednio przy ulicy Teatralnej, to jest tak zwane skrzydło D, będzie tylko zrobiona z zewnątrz, a wewnątrz nie będzie wykonywany remont. Może to nam pozwoli na to, żebyśmy mogli mieć dostosowaną ofertę kosztową naszą do tego, co nam zaoferują oferenci w kolejnym przetargu. I może nam się w końcu uda wkopać tam przysłowiową łopatę w ziemię.
A jak się nie uda, to stracimy pieniądze, czy nie? No, zapewniają nas, że nie, ale z drugiej strony to są pieniądze dofinansowane, dofinansowujące w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i to są pieniądze zewnętrzne unijne i też mają jakiś czas rozliczenia.
Tak, mamy 20 ponad 8 milionów dofinansowania zewnętrznego. Kalkulowaliśmy tutaj na 70 milionów, że nam się to wszystko uda poczynić, natomiast na oferty oferentów są nieubłagalne, tak? Ponad 130 milionów. Także albo my musimy zejść, jak gdyby tutaj z naszej wizji tego budynku i dostosować kosztowo ten budynek tak, żeby w końcu ruszyć i żeby młodzież miała gdzie się uczyć, albo no, nie uda nam się, tak? Dlatego my jako radni chcemy to kontrolować, chcemy trzymać rękę na pulsie i chcemy jak gdyby tutaj mieć kontrolę nad tym, żeby ta inwestycja ruszyła. Mamy zapewnienie ze strony województwa, że wydłużą nam termin. Ja dokładnie nie pamiętam teraz, czy to jest do 2023, ale wiem, że takie słowa padły, że ten termin zostanie wydłużony, no ale zawsze któraś cierpliwość się kończy, tak? Jest pewien moment, że ta inwestycja musi zostać zrealizowana. Nie chciałabym, żebyśmy mieli w centrum miasta budynki, które są w stanie opłakanym i jeszcze są pod konserwatorem zabytków, żeby tak to się nie zakończyło.
No już taki przekaz otrzymaliśmy przecież z Urzędu Miasta, że jedyny przetarg na ten budynek, na wykonawcę tego budynku, remontu, adaptacji, odbędzie się w lipcu. I jeśli nie zostanie rozstrzygnięty po myśli miasta, to kolejnego nie będzie już w 2019.
Czekamy cały czas na informacje od pana prezydenta. Wszystkie zapytania zostały wystosowane w styczniu. Na koniec lutego mamy mieć informacje. Jak dostaniemy, na pewno panu udzielę informacji.
A jak się pani zapatruje na tę wizję obecnego prezydenta, którą już przedstawił 4 lata temu zresztą, jeśli chodzi o budowę północnej obwodnicy Gorzowa? Bo w planie projektowym na ten rok są zaplanowane prace związane właśnie z projektem obwodnicy północnej. 1 200 000.
Powiem panu tak. Bardzo dobry pomysł jest obwodnicy północnej ze strony mieszkańców.
Bo a to jest tylko pomysł.
Tak, tak. To jest pomysł, uważam, świetny. Tak, no, przejechać z tego Ronda Górczyńskiego, połączyć się z ulicą Myśliborską, powstanie ulicy Kamiennej. No, uważam, rewelacja. Tak. No ale mierzmy siły na zamiary. Tutaj mamy kwestię ponad 200 milionów tej inwestycji. Ta inwestycja, żeby tą inwestycję zrealizować, musimy mieć środki. My jako miasto środków takich nie potrzebujemy. Musi to być finansowanie zewnętrzne. Czyli dostaniemy to finansowanie zewnętrzne, jeszcze tego nie wiemy. Także pytanie, czy robić na tym etapie projekty, czy robić te projekty na tym etapie, wydawać kasę i potem chować je do szuflady, czy może poczekać trochę. Ja tutaj też nad tym się zastanawiam, żeby nie było czegoś takiego jak w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, że są zrobione projekty, są zrobione opracowania wszystkich hal i tak dalej. Natomiast teraz my znowu angażujemy pracę innych ludzi, za którą płacimy, żeby modyfikować te projekty. Nie wiemy, co będzie za 5-10 lat. Nie wiemy tego. Więc ja uważam, że trzeba do tego podejść ostrożnie, ponieważ no, tu najpierw trzeba być pewnym, że ma się pieniądze, zanim podejmie się inwestycja.
Istotnie, w planie zamówień, doprecyzuję, publicznych na ten rok można właśnie znaleźć w czwartym kwartale pozycję miliona, wspomnianych już 1 200 000 na północną obwodnicę, na prace projektowe północnej obwodnicy Gorzowa. Dziękuję. To tyle. Anna Kozak, radna Rady Miasta, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję uprzejmie.